każde dzieło Boże w Kościele, aby zaistnieć i przynieść owoce, potrzebuje odpowiednich ludzi postawionych na danym miejscu i we właściwym czasie. Tak na przykład mówi się, że wcielanie w życie odnowy Kościoła po Soborze Watykańskim II to życiowe dzieło Jana Pawła II, który na zakończenie wielkiego jubileuszu roku 2000 wyznał, iż odczuwa powinność ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku. Został on dany jako niezawodna busola wskazująca nam drogę w stuleciu, które się rozpoczyna, pisał Jan Paweł II o Soborze Watykańskim II. Takim samym mężem opatrznościowym wprowadzania w życie uchwał Soboru Trydenckiego przed 450 laty był patron chrzcielny naszego wielkiego rodaka, święty Karol Boromeusz. Zastanawiająca to zbieżność, że obydwaj, święty Karol Boromeusz i Karol Wojtyła, sługa Boży Jan Paweł II, realizując wskazania soborów, tamten Trydenckiego, ten Watykańskiego II, stali się narzędziami Bożej opatrzności w dziele duchowej odnowy Kościoła. Zatrzymajmy się jednak nad postacią świętego Karola Boromeusza, bez którego, jak się po ludzku wydaje, dzieło Soboru Trydenckiego nie wydałoby takich wspaniałych owoców. Karol Boromeusz przyszedł na świat 2 października 1538 roku w zacnej rodzinie mediolańskiej związanej z rodem Medyceuszów. Zgodnie ze zwyczajem tamtej epoki, od dziecka przeznaczony został do stanu kapłańskiego. Dlatego już w wieku 7 lat otrzymał habit zakonny. Niebawem zmarła mu matka, a zaraz potem ojciec. Opiekę nad osieroconym młodym Karolem roztoczył jego wuj, kardynał Medici. Po kilku latach nauki w rodzinnym Mediolanie udał się do Pawii, gdzie odznaczał się powagą, pobożnością i gorliwością w pracy. W 1559 roku kardynał Medici, jego wuj, został wybrany papieżem, przybierając imię Piusa IV. Nowy papież sprowadził do Rzymu swego siostrzeńca, który w wieku 21 lat został sekretarzem stanu i kardynałem, choć jeszcze nie był kapłanem. W tamtych czasach była taka praktyka. Z racji swej funkcji, jak i walorów osobowych, szybko stał się postacią powszechnie znaną w ówczesnym kościele. I choć nigdy nie był uczestnikiem soboru odbywającego się w Trydencie, to jednak doskonale orientował się w jego przebiegu. Pod wpływem zgłaszanych tam postulatów odnowy Kościoła młody kardynał postanowił wkroczyć na drogę ewangelicznego radykalizmu. Dnia 15 sierpnia 1563 roku przyjął święcenia kapłańskie, zaś kilka miesięcy później, zaledwie 3 dni po zakończeniu obrad Soboru Trydenckiego, 7 grudnia 1563 roku, Karol Boromeusz został wyświęcony na biskupa w Kaplicy Sykstyńskiej. Podobnie jak do kapłaństwa, tak i do święceń biskupich, przygotowywali go jezuici. Z tą chwilą porzucił wystawny styl życia, właściwy dla tamtej epoki i zamożnego rodu Medyceuszów, a jego życiową dewizą stały się modlitwa i umartwienie. Pół roku później został mianowany arcybiskupem Mediolanu, gdzie rok później zwołał synod prowincjalny dla wprowadzania soborowych reform. Na krótko jednak wrócił do Rzymu i był przy śmierci swego wuja papieża Piusa IV. Opuszczając na trwałe wieczne miasto, rozdał wszystkie swoje dobra materialne. Zamieszkał w Mediolanie, gdzie od 80 lat nie rezydował żaden biskup. W okazałym pałacu zajął tylko dwa pokoje. Prowadził życie bardzo skromne, w ubóstwie, lecz życie nadzwyczaj aktywne. Rzadko spał dłużej niż 4-5 godzin i do tego na zwykłej pryczy. Często całe noce spędzał na modlitwie i rozmyślaniu, a brewiarz odmawiał na kolanach. Na ogół odżywiał się chlebem i wodą, czasem jarzynami, a w zimie w duchu pokuty rezygnował z ogrzewania. Wskutek wieloletnich zaniedbań sytuacja diecezji mediolańskiej była w naprawdę opłakanym stanie. Boromeusz musiał odzyskać autorytet i przywrócić porządek. Jeśli wziąć pod uwagę, że diecezja, którą obejmował, liczyła wtedy około 560 tysięcy wiernych, miała 3350 kapłanów, 740 parafii, 50 kolegiat i ponad 100 klasztorów, to łatwo uświadomić sobie, jak wielka czekała go praca. Od początku spotykały go różne trudności, zarówno ze strony władz świeckich, które przyzwyczaiły się do ingerowania w sprawy diecezji pod nieobecność biskupa, jak i ze strony samych duchownych, którym nie na rękę było wprowadzanie nowej dyscypliny. Doszło nawet do próby zamachu na jego życie, na szczęście nieskutecznej. Nie zrażając się niczym, dla odnowy życia religijno-duchowego w swojej diecezji przeprowadził 13 synodów diecezjalnych i 5 prowincjalnych. Z czasem jednak udało mu się pozyskać dla wprowadzonych reform licznych duchownych. Sam prowadził bardzo głębokie życie duchowe. Na przykład codziennie robił rachunek sumienia i tę praktykę zalecał usilnie także swoim kapłanom. Całkowicie zmienił administrację swojej diecezji, ustanawiając wikariusza generalnego oraz dwóch wizytatorów, jednego dla miast, a drugiego dla wiosek. Był także wizytator klasztorów oraz administratorzy odpowiedzialni czy to za sprawy finansowe, sprawy liturgii, czy powstającego seminarium duchownego. W celu poznania swojej diecezji odbywał często systematyczne podróże duszpasterskie. W odwiedzanych parafiach spotykał się z ludnością, osobiście spowiadał nieraz całymi godzinami, głosił Słowo Boże i odprawiał mszę świętą. W tamtych czasach takie zachowanie biskupa, taka bezpośrednia postawa, była praktyką zupełnie zapomnianą i niespotykaną. Swoją prostotą i świętością zjednywał sobie przychylność zarówno kleru, jak i wiernych. Dla podniesienia poziomu życia kapłańskiego w 1564 roku, a więc tuż po objęciu diecezji, otworzył seminarium duchowne. W tym celu założył kongregację kapłanów diecezjalnych żyjących we wspólnocie, którym powierzył zarząd 6 powstałych seminariów i wychowywanie kleryków, których w tym krótkim czasie zebrało się ponad 200. Taki sposób kształcenia duchowieństwa podchwycili inni biskupi i w ten sposób upowszechniła się idea seminarium duchownego, która sprawdza się do dziś. Arcybiskup Mediolanu dbał również o kształcenie młodzieży, tak chłopców, jak i dziewcząt. Sprowadził m.in. Urszulanki, świętej Anieli Merici i im polecił prowadzenie szkół dla dziewcząt. Zasłynął również licznymi dziełami miłosierdzia chrześcijańskiego. Zakładał bowiem domy pomocy dla najuboższych. A podczas dżumy panującej w Mediolanie przez 2 lata, do 1577 roku, mając odpowiednią wiedzę medyczną, osobiście angażował się do pomocy umierającym na zarazę. W tamtym czasie w samym Mediolanie tylko zmarło ponad 13 tysięcy ludzi w niespełna 2 lata. Dla uproszczenia łaski ustania zarazy w styczniu 1577 roku Karol Boromeusz zorganizował procesję pokutną, na czele której szedł osobiście boso. Święty Karol nigdy siebie nie oszczędzał w pracy duszpasterskiej. W październiku 1584 roku zaatakowała go gorączka, będąca oznaką wyczerpania organizmu. Mimo poważnego osłabienia postanowił jednak odbyć wizytację w jednej z miejscowości położonych blisko granicy ze Szwajcarią, gdzie zamierzał właśnie założyć kolejne seminarium duchowne. W drodze zasłabł i wracając do Mediolanu zmarł 3 listopada 1584 roku, mając zaledwie 46 lat. Zaraz po jego śmierci wszczęto proces kanonizacyjny. Papież Paweł V dnia 1 listopada 1610 roku ogłosił go świętym, ustanawiając dzień 4 listopada liturgicznym wspomnieniem jego imienia. Święty Karol Boromeusz wpisał się na trwałe w historię Kościoła przede wszystkim jako wielki propagator reformy zapoczątkowanej przez Sobór Trydencki. Należy jednak pamiętać, że siła jego oddziaływania nie tylko na Kościół we Włoszech, ale także we Francji i w innych krajach leżała nie tyle w jego talencie organizacyjnym, co przede wszystkim w ogromnej sile ducha i głębokiej duchowości. Jego przykład życia potwierdza, że właściwa odnowa Kościoła, jaką wskazał Sobór Trydencki, dokonywała się przede wszystkim w płaszczyźnie duchowej, w sercach ludzi. Ten nurt duchowej odnowy odtąd będzie zataczał coraz szersze kręgi. Tak, iż epokę nowożytną, zwłaszcza okres od połowy XVI wieku aż do końca wieku XVII, można śmiało nazwać wiosną Kościoła, albo jak wolą niektórzy, złotym wiekiem duchowości katolickiej.